Godzina 8:03 przed naszym telefonem. Po drugiej stronie jest pan Piotr Kowalczuk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W jakich okolicznościach pana zastaliśmy?
No, dosyć gorączkowych, ponieważ tutaj wypatrujemy we Włoszech, kto będzie nowym premierem Włoch i w ogóle jak będzie wyglądał rząd. A to się zdecyduje dzisiaj, ponieważ oba ugrupowania, ten kontestacyjny Ruch Pięciu Gwiazd i antyunijna Liga, dzisiaj przedstawią na Kwirynale po południu prezydentowi kandydata na premiera, jakiś skład rządu i, no, i zapewne opracowany wspólny program.
Ten skład rządu budzi emocje nie tylko we Włoszech, ale również w Brukseli. Jednak jest to trzeci kraj Unii Europejskiej. I co, władzę przejmą eurosceptycy?
No, na to się zanosi. Oczywiście tutaj prezydent ma prerogatywy bardzo szerokie i może po prostu te przedstawione propozycje odrzucić i ma prawo powołać swój własny rząd, jakiś ekspertki czy jakikolwiek inny. No ale też z sondaży wynika, że obecnie te oba ugrupowania, które mają zupełnie różnych wyborców, które się bardzo między sobą różnią, to jednak na nie by w tej chwili głosowało aż 60% Włochów, więc tego też nie można lekceważyć. Stąd tutaj politolodzy, eksperci sądzą, że prezydent Mattarella raczej te propozycje przyjmie. Może nie w całości, może postawi weto co do obsady jakiegoś ważnego ministerstwa. Natomiast to, że profesor Giuseppe Conte, który ma 54 lata, wykłada prawo na Uniwersytecie we Florencji, zostanie nowym premierem Włoch. To jest osoba taka we Włoszech stosunkowo anonimowa, ale z drugiej strony, jeśli przynajmniej popatrzeć na niego jako na naukowca, to faktycznie jest to osobnik, który jest ekspertem w swojej dziedzinie. Kształcił się na słynnych uniwersytetach Yale, Cambridge, na Sorbonie. Od 5 lat był jednym z ekspertów prawnych włoskiego parlamentu. No, z drugiej strony też nigdy nie rządził, nigdy nie zajmował się polityką. Zanim zbliżył się do tego kontestacyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd, bo to właśnie Ruch Pięciu Gwiazd go tutaj popiera, głosował na lewicę. Więc, no, jak mówię, dzisiaj wszystkie najważniejsze włoskie media informują, że to właśnie on ma największe szanse zostać nowym premierem Włoch. Wiele gazet, wiele włoskich mediów przyjmuje to właściwie za pewne.
I z jakimi hasłami ci ludzie będą rządzić? Pan będzie sprawdzał realizację jakich obietnic?
Znaczy, to się odbyło w ten sposób, że te dwa, jak mówię, bardzo różne ugrupowania po wielkich bólach urodziły wspólny program dla rządu. Nazwali to kontraktem, ponieważ niespecjalnie sobie ufają, więc zostało to wszystko spisane jak jakaś poważna intercyza. Wypracowali ten program w ten sposób, że spowodowali trzykrotny lub czterokrotny przeciek do prasy projektów. Te projekty jeden po drugim były krytykowane w czambuł, po prostu totalnie. Nie ma pokrycia w budżecie, zawalimy sobie stosunki z Brukselą i tak dalej, i tak dalej. Co nowa propozycja tego, czy nowa wersja tego programu, tym ten program stawał się łagodniejszy. W tej chwili właściwie wszystko jest rozmyte, nie ma tam specjalnie wiele konkretów, no ale na przykład biedni i bezrobotni przez 2 lata mają być na pensji państwowej w wysokości 780 euro. To jest dosyć sporo. Ma być podatek liniowy, ale właściwie liniowy, w tym właściwie nie tyle liniowy, co mają być 2 progi podatkowe, 15 i 20%. To jest mało i oczywiście wszyscy, którzy zarabiają duże pieniądze, bardzo się z tego powodu cieszą. No, ale z drugiej strony to też będzie mniej pieniędzy dla budżetu, jak zapłacić biednym. Więc to są pierwsze sprawy. To jest pierwsza rzecz. Te stosunki z Brukselą, moim zdaniem przynajmniej, domagają się te oba ugrupowania mądrych rzeczy, to znaczy reformy polityki unijnej wobec migrantów, bo ta, no wiadomo, zakończyła się, czy nie zakończyła się, trwa, ale jest totalną klęską. I z drugiej strony domagają się również no, nieco więcej autonomii dla państw członkowskich, szczególnie jeśli chodzi o finanse. No, to oczywiście jest dzisiaj, jeżeli się weźmie jakąkolwiek gazetę do ręki, przyłoży się ucho do radia albo otworzy się telewizor, to ten rząd i te dwa ugrupowania, ich program jest totalnie krytykowany, przecież mówią nic z tego nie będzie i tak dalej. Ale z drugiej strony, no to są, oba ugrupowania są przeciwne establishmentowi. Kto pracuje w mediach, kto zajmuje no, odpowiedzialne stanowiska we Włoszech, to jest właśnie establishment. Jeżeli dwa ugrupowania przychodzą, mówią, my was przegonimy, to wiadomo, że to się nie może cieszyć wielkim poparciem w mediach, czy osób, które no, osób z włoskiego świecznika.
A jak ten nowy rząd włoski może zareagować na próbę wdrożenia artykułu 7 wobec Polski przez Komisję Europejską? Będziemy tu mieć sojuszników czy nie?
Mnie się wydaje, że tak, ale nie jest to do końca pewne, dlatego że na pewno przeciwko temu by głosowała Liga, która jednak jest udziałowcem mniejszościowym w tym rządzie. Co zrobią, co zrobi ruch pięciu gwiazd w tej sprawie, wielu innych, to jest jedna wielka niewiadoma. To jest taki ruch dosyć spontaniczny. Oni się rządzą w internecie. Jeżeli podejmują jakiekolwiek ważne decyzje, to jest głosowane poprzez specjalny system w internecie przez członków, czyli jakieś no, tam kilkadziesiąt tysięcy osób. No ale tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, dlatego że no, ten ruch pięciu gwiazd nie ma żadnego doświadczenia w polityce zagranicznej. Tu nawet mówiono, podpiwano, no tak, że to... no, jeżeli... Tak.
Pytanie, na ile kwestia imigrantów będzie w inny sposób tłumaczona? No bo rozumiem, że Włosi generalnie zarzucali nam w Polsce brak solidarności i niechęć przyjmowania tych Afrykańczyków z Nigerii, z Gany czy z Erytrei, którzy no jako uchodźcy
mało,
z Syrii...
No, tak, no. Mało tego, że nam zarzucali, to poprzedni prezydent Matteo Renzi wielokrotnie tutaj gardłował, że w związku z tym należy Polsce obciąć wszelkie dofinansowania, fundusze z Unii, jak gdyby za karę i powiedzieć albo przyjmujecie uchodźców, wtedy dostajecie pieniądze, albo to wam przez to hamujemy, bo nie jesteście solidarni.
No i to się między innymi dzieje, tak? Bo słyszymy o propozycjach nowego budżetu europejskiego. Dopiero się zaczął, ale może nie być fajnie.
Jak mówię, tak, tylko jak mówię, mówiąc krótko, trudno przewidzieć, co ten nowy rząd, jeżeli powstanie oczywiście, w tej sprawie zrobi, co zdecyduje. Tak samo jak ten rząd zapowiada, że ten rząd, no, to oba ugrupowania w programie zapowiadają, że trzeba się bliżej związać z Rosją, znieść sankcje, bo Rosja to jest strategiczny partner i gospodarczy, bo Włosi w tych sankcjach sporo tracą, a równocześnie sojusznik w walce z terroryzmem islamskim. Czy to jakikolwiek odniesie skutek, jaki w ogóle wpływ w Unii będzie miał ten nowo powołany rząd, jeśli powstanie, no to jest dosyć jasne, że większość unijna myśli zupełnie inaczej. Także trudno bez rewizji traktatów europejskich i tych zasad, którymi rządzi się Unia, na jakiekolwiek zmiany w tym względzie liczyć. Więc to są obietnice, które w programie te oba ugrupowania złożyły, no trochę bez pokrycia, bo to można o tym mówić, a między mówieniem a zrobieniem jest jeszcze bardzo wielka różnica.
W każdym razie przed nami niepewność. Dzisiaj dowiemy się, kto będzie premierem i kto sformuje rząd. Tak?
To nie jest to do końca pewne, bo prezydent Mattarella może powiedzieć, ja się nie zgadzam, te propozycje mnie się nie podobają i wtedy wrócimy do punktu wyjścia. Albo prezydent powoła swój własny rząd. Z tym, że to jest stosunkowo mało prawdopodobne, ale to wszystko jest możliwe. Prawo tego nie zabrania i wręcz no, prawicowe gazety się tego właściwie domagają.
We włoskiej
polityce. Sytuacja jest w tej chwili taka, że gdyby odbyły się w tej chwili wybory, to stronnicy centroprawica bez tego ruchu pięciu gwiazd miałaby większość, mogłaby rządzić sama, co też jest trochę pokusą.
Więc zobaczymy. Bardzo pięknie panu dziękujemy. A my wracamy do spraw polskich. Kłaniamy się pięknie.
Do widzenia.
Minęła 8:16. Gościem poranka wnet jest poseł Jacek Żalek, Zjednoczona Prawica i również kandydat na prezydenta Białego Stoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, co dzieje się w Sejmie. Tam protest opiekunów osób niepełnosprawnych no może się nie rozwija, ale też się nie kończy. Pana zdaniem, dlaczego się do tej pory nie skończył?
Dlatego, że ma charakter polityczny, a nie merytoryczny i nie troska niestety o niepełnosprawnych. Przyświeca, mam wrażenie, protestującym. Tylko realizacja ambicji opozycji, a to jest dramatyczna sytuacja, bo potrzeby niepełnosprawnych, tych najbardziej potrzebujących, zasługują na szczególną uwagę opinii publicznej. Uwikłane tak mocno w politykę, tak brutalną politykę, powoduje, że ta wrażliwość społeczna na potrzeby najbardziej potrzebujących będzie, łagodnie mówiąc, po prostu malała. I wypalanie tej społecznej empatii jest bardzo złe. Bardzo złe. To naprawdę dzisiaj, zresztą o tym mówią rodzice osób niepełnosprawnych, że to, co się dzieje w Sejmie, już wykracza poza ramy troski o niepełnosprawnych. Dzisiaj szkodzi ich interesom po prostu jako środowisku. I to jest opinia środowiska niepełnosprawnych, coraz bardziej powszechna, że ten protest jest już realizacją indywidualnych, bardzo nasyconych politycznie ambicji poszczególnych protestujących.
Pan był z kwiatami wśród tych pań. Jak ta rozmowa wyglądała?
Czy o dziwo ogromne emocje towarzyszyły. Te kobiety są też pod gigantyczną presją, trzeba pamiętać, szczególnie polityków opozycji, którzy no, za wszelką cenę chcą za tym parawanem krzywdy, o której mówią protestujący, budować swoją pozycję. Sam fakt, że namawiają rodziców do tego, żeby nie rezygnowali. Już nawet tych, którzy chcą zrezygnować, którzy nie wytrzymują ciśnienia politycznego tego protestu, mimo to są pod tą gigantyczną presją, bo wszystko odbywa się w świetle kamer, jak w reality show, w którym każdy gest jest interpretowany przez całą Polskę, bo dziennikarze, bo opozycja nadaje szczególne znaczenie każdemu gestowi protestujących. Zatem te ogromne emocje, które towarzyszą protestującym, napięcie ciągłe, oczywiście rzutuje na całą postawę tych pań. One, myślę, że niewykluczone, że przychodziły z taką szczerą intencją po prostu walki o poprawienie bytu swoich dzieci, ale mam wrażenie, że już zapomniały o tym, że nie to, czy one wygrają, jest istotne, tylko to, czy wygrają szansę na poprawienie swojego losu niepełnosprawni. Trzeba pamiętać, że w najtrudniejszej sytuacji w Polsce są niepełnosprawni, którzy mają problemy psychiczne. Zapominamy jako społeczeństwo bardzo często, to są osoby całkowicie wykluczone, bardzo często pozbawione pomocy. Nie potrafimy się do tego przyznać, że ktoś w naszej rodzinie potrzebuje wsparcia. Wykluczenie tych osób to już jest problem społeczny. Płacimy za to bardzo, bardzo wysoką cenę i cały czas sobie z tym nie radzimy. O tych osobach w ogóle zapomniano. Liczy się partykularny interes i szkoda, bo mówiąc takim językiem partykularnym interesu, groźby, szantażu, strachu, nie przybliżamy się do rozwiązania problemu.
Czy zdaniem sprawa rozwiązania problemów niepełnosprawnych to jest oczywiście oksymoron, no nie da się, tak? Można pomóc, można spróbować zrozumieć to, co kogoś spotkało, można wesprzeć i tutaj ogromna rola dla państwa, ale też dla różnego rodzaju wspólnot religijnych, wspólnot lokalnych. Natomiast zostańmy przy tej politycznym wymiarze tego protestu w Sejmie. Czy pana zdaniem marszałek Sejmu, straż zachowuje się tutaj prawidłowo? To jest tak, jak być powinno.
Nie jestem na co dzień w Sejmie i nie okupuję Sejmu, żeby wiedzieć, jak wyglądają te relacje na co dzień. Natomiast z tego, co słyszymy, to fakt, że mogą tam przebywać spędzają tam cały dzień, całą noc, śpią, myją się, są zaopatrywani w posiłki, dowodzi raczej tego, że mają tam taki status nadzwyczajny, bo poza posłami w zasadzie nikt nie może korzystać zgodnie z regulaminem z Sejmu w dowolny sposób. Służy to temu bezpieczeństwu przede wszystkim, ale też pewnemu porządkowi. Rozumiem, że tutaj jest taka nadzwyczajna sytuacja i marszałek stworzył warunki do tego, żeby skoro już są tam osoby niepełnosprawne, skoro ten protest trwa w Sejmie, to żeby zapewnić jak najbardziej godne warunki tym protestującym.
To zmieniamy w takim razie temat, chociażby, no ale warto zobaczyć te zdjęcia pani Scheuring-Wielgus i pana Ryszarda Petrów wożących wózki z osobami niepełnosprawnymi. To są osoby bardzo aktywne na przykład na protestach, na demonstracjach typu Czarny Marsz, gdzie domagają się pełnego prawa do aborcji. Oni tutaj nie widzą żadnych nie widzą niestosowności swojego zachowania. A jakie są losy ustawy Zatrzymaj aborcję? Czy będzie procedowana przed tym Sejmem?
Trudno mi powiedzieć, bo te prace trwają w komisjach, których nie jestem członkiem, zatem nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób wiążący.
Okej. Czy przechodzimy na kolejny szczebel? Polska spiera się z Unią Europejską. Ten spór dotyczy reformy systemu sprawiedliwości. My mówimy przecież, to są rozwiązania, które są w waszych systemach prawnych. My odziedziczyliśmy system komunistyczny, tak naprawdę narysowany, zaplanowany w latach 30. w stalinowskim Związku Sowieckim. Dlaczego nie możemy zmienić na system europejski? Unia Europejska odpowiada, no nie możecie, bo tak ma być, jak jest. Wydawało się, że jest blisko kompromisu. Jeszcze w zeszłym tygodniu zapowiadaliśmy, że już zaraz Komisja Europejska odstąpi, a tu się okazuje, że nie. Popełniliśmy jakieś błędy na tej drodze rozmów z Komisją?
Trzeba pamiętać, że Unia Europejska jest przed, moim zdaniem, decydującymi wyborami w przyszłym roku, które mogą całkowicie zmienić kształt Unii Europejskiej i te dzisiejsze układy sił związane, podporządkowane całkowicie polityce niemieckiej. To wynika z tego, że Niemcy po pierwsze są najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej, to co wynika z ich potencjału gospodarczego, ale też politycznego, dlatego że tam opozycja dogadała się z rządzącymi i od lat partia rządząca tworzy współkoalicję z opozycją, a to oznacza, że mówią jednym głosem w Unii Europejskiej. Natomiast większość państw europejskich jest totalnie rozbita politycznie. Hiszpania, Włochy, Francja zawsze mówi dwugłosem. Polska też mówi dwugłosem, bo mamy rządzących i totalną opozycję, która nawet domaga się odebrania głosu rządowi polskiemu w myśl zasady, że jeżeli Polskę ma reprezentować opcja niezwiązana z opozycją, to lepiej, żeby nikt jej nie reprezentował, czyli Niemcy. Bo urzędnicy europejscy podporządkowują się interesom niemieckim. W interesie Niemiec, czego dowodem jest od lat prowadzona polityka nad głową Polski między Rosją a Niemcami między innymi, musimy mieć tego świadomość. Jest kontynuowana w tego typu potyczkach, próbach osłabienia pozycji Polski, która wyrasta też dzięki temu, że wzrasta potencjał gospodarczy. Bo tutaj niechęć polityczna nijak ma się do pozycji gospodarczej, która jest autentycznym i jedynym w zasadzie miernikiem pozycji danego państwa. Bo każdy się liczy z silnym gospodarczo państwem i w sposób oczywisty są lekceważone państwa, które nie mają tego potencjału gospodarczego. Zatem ta konkurencja i pozycja dzisiaj dominująca Niemiec umożliwia im wykorzystywanie słabości pozostałych państw, ich polityków, którzy są bardziej dzisiaj zależni od dobrej woli polityków niemieckich, którzy mają przemożny wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. I ta zależność jest coraz bardziej pogłębiona, a jak wiadomo, zasada dzieli rządź, która już przyświecała w antyku, jest nadal aktualna. I Niemcy próbują dzielić i rządzić, mając świadomość, że może im tej większości politycznej zabraknąć w przyszłym parlamencie, dlatego że do głosu dochodzą w poszczególnych państwach Unii Europejskiej eurosceptycy. I to jest fenomen, że w Polsce tych głosów jest zdecydowanie mniej, a my jesteśmy dzisiaj pod presją, dlatego że już mówimy innym głosem. Znaczy mówimy, domagamy się podmiotowości. Domagamy się tego, żeby nasze zdanie było reprezentowało interes Polski, reprezentowało interesy tej części Europy, a nie jak było do tej pory, że jedyny dopuszczalny głos Polski to był głos proniemiecki. Zatem Niemcy dbają o to, żeby ci, którzy tym głosem proniemieckim mówili, wrócili do władzy. Ja im się nie dziwię, używają wszystkich środków, żeby ich po prostu stronnicy tutaj wrócili do władzy, dlatego że obawiają się klęski, czyli zwycięstwa obozu eurosceptycznego, który we Włoszech zaczyna dominować i już w zasadzie tam dwa największe stronnictwa polityczne są eurosceptyczne. W Hiszpanii jest cały czas bardzo głęboki kryzys polityczny, ale też pomału te głosy eurosceptyczne zaczynają dochodzić, jakby odgrywać coraz większy głos, chociaż tam te separatystyczne głosy jeszcze uniemożliwiają w zasadzie Hiszpanii zabieranie głosu w taki podmiotowy sposób. Odejście Wielkiej Brytanii, Francja, która jest zawiedziona Macronem, najniższe poparcie od lat dla prezydenta, też przekładają się na to, że ta retoryka eurosceptyczna zaczyna dominować. I Grecja już od dawna, prawda, z protestami, bardzo roszczeniową postawą, ale to wszystko może się odbić przeciwko Niemcom, bo strefa euro, która straciła na wprowadzeniu wspólnej waluty, w zasadzie jedynymi, nie jedynymi, ale poza małymi państwami jak Holandia, Dania, to Niemcy są beneficjentem, Francja, Hiszpania, Włochy straciły na wprowadzeniu euro. Zatem i państwa starej Unii, i państwa euro mogą zaraz podnieść głos, że chcą, żeby im to zrekompensowali najsilniejsi, czyli Niemcy. Natomiast nowe państwa Unii mogą powiedzieć, że pomału chcą, żeby to nie interesy niemieckie dominowały, i też będą żądały podmiotowości tego, żeby ich interesy były realizowane. To też może się odbyć kosztem Niemiec. Nagle się może okazać, że wszyscy powiedzą zaraz, zaraz. Skoro jesteście tacy mocni, to zapłaćcie cenę za to, jak zepsuliście Unię Europejską, chociażby kryzys imigracyjny. To też moim zdaniem będzie główny temat kampanii wyborczej. Na tym Niemcy mogą przegrać nawet u siebie w kraju, bo to alternatywa jest coraz silniejsza.
Komisja śledcza w parlamencie, w Bundestagu, która ma sprawdzić, jak doszło do tego, że Europa wpuściła bez żadnych badań, bez żadnych procedur setki tysięcy osób przybywających na plaże kontynentu. To podobno odbyło się w jedną noc i według relacji niemieckiego dziennikarza pani kanclerz nie miała drukarki, by wydrukować przygotowany już nakaz zamknięcia granic. No i ponieważ nie było, a pojawił się pan PR-owiec, który powiedział, że to mogłoby wpłynąć źle na wizerunek Niemiec. No jak to? Niemieccy strażnicy odpychający kolorowy tłum, bardzo źle. No to wpuszczono. Taki poziom refleksji, trochę szokujące.
Czyli jak widać można wszystko, prawda? W myśl, jeżeli można łamać własne prawo, to dlaczego się dziwimy, że nasze prawa są łamane? Skoro zaczynamy stanowić po prostu zwykłą konkurencję. Już nie mówię o tym, że stajemy się rywalami, bo skoro zaczynamy mówić o swoich interesach, to znaczy, że możemy zachwiać układ interesu, który dzisiaj jest dominujący w Unii Europejskiej. Zresztą my wchodziliśmy troszeczkę na kolanach, więc też nie dziwmy, że pozostałe państwa traktują nas jako raczej wasali. Przynajmniej tak do tej pory nas traktowano, tak? Bo nasi politycy dawali się tak traktować. Mało tego, zapewniali ich o tym, że my w tej roli przychodzimy do Unii Europejskiej. Więc teraz, kiedy chcemy zmienić tą pozycję Polski, nie jest to przyjmowane od razu z entuzjazmem. Ale to nasza determinacja, myślę, że tutaj przesądzi o tym, że po prostu to zostanie uznane z uwagi na naszą pozycję. Nie można zlekceważyć tak dużego państwa z takim potencjałem gospodarczym i tak długo, jak będziemy się rozwijać szybko gospodarczo i będzie ten wzrost gospodarczy, myślę, możemy mieć pewność, że ta nasza pozycja w ogóle międzynarodowa będzie coraz mocniejsza. Ale to nie zmienia faktu, że nie wszędzie mamy przyjaciół, nie wszędzie możemy liczyć na to. Mało tego, tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy na kogoś liczyć, to musimy liczyć na samych siebie.
Taka prawda ludowa, ale niestety potwierdza się wszędzie. Pan kandyduje na prezydenta Białegostoku. Kampanii jeszcze nie ma. W Warszawie mamy takie kopanie się po kostkach głównych kandydatów głównych partii. W Białymstoku spokojnie i cicho.
Nie aż tak spokojnie. Wczoraj Jagiellonia zdobyła wicemistrza Polski.
Gratulujemy. Także chociaż dziękuję. Muszę pana zapytać, kto jest mistrzem?
Kto jest mistrzem? No, kto? Niestety nie Jagiellonia. Niestety nie Jagiellonia.
Okej. Okay. Wybrnął pan?
No ale wszyscy wiemy, kto jest mistrzem. To
Legia.
Natomiast zabrakło troszeczkę naszym piłkarzom chyba szczęścia. Zobaczymy. Będzie kolejny sezon, to myślę, że Białystok zdobędzie się na
pokaże, co potrafi. No, zobaczymy.
Tak, na zwycięstwo.
Kibicą Legii nie będziemy się narażać tutaj w Warszawie. My popieramy swoich, ale dobra, to mecz i mistrzostwa się rozstrzygnęły, natomiast ten mecz przed panem jest o wiele trudniejszy, bo będzie pan musiał sam nie tylko dryblować, ale też bronić bramki.
To oczywiste, że obóz Zjednoczonej Prawicy będzie musiał podjąć to wyzwanie, jakim są wybory samorządowe. Do tej pory nie przywiązywano szczególnej wagi do wyborów samorządowych, wychodząc z założenia, że wikłanie się ugrupowania, które ma taką, a nie inną, czyli silną identyfikację światopoglądową, sprawy samorządowe, może powodować takie rozcieńczenie albo wnikanie w te lokalne układy, które nie zawsze są czyste, transparentne. Dzisiaj, biorąc odpowiedzialność za Polskę, musimy też wziąć odpowiedzialność za te nasze małe ojczyzny. I oczywiście to wymaga konsolidacji, to wymaga też zrozumienia od lokalnych środowisk, że sztuką nie jest mieć rację, sztuką jest przekonać do swoich racji, że stoimy przed ciekawym, dużym, ale bardzo inspirującym wyzwaniem, jakim jest stworzenie szansy rozwojowej dla Białegostoku, bo trzeba pamiętać, że Białystok miał swoje dobre dni, korzystając z pełnymi garściami z faktu, że i rząd, i marszałek, i rada, większość w Radzie Miasta, i prezydent byli z jednego obozu politycznego. I to skutkowało taką przychylnością władz i Białystok się szybko rozwijał. Natomiast dzisiaj niestety jesteśmy świadkami tego, że Białystok traci tą zdolność wykorzystywania potencjału. Jesteśmy w jednym z biedniejszych regionów w Europie nawet. Chociażby PKB na głowę mieszkańca Białegostoku jest jedno z niższych nawet w Polsce, mimo tego, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce największych miast. A to zasługa tego, że omijają nas wszystkie inwestycje. Coraz częściej jest wykluczenie wynika z tego, że potrafimy wydawać te pieniądze, które przychodzą do nas z Unii, ale rozwój nie zależy od tego, że potrafimy wydać to, co nam daje się na tacy. Rozwój zależy od tego, jakie stworzymy warunki do przedsiębiorczości, bo za kilka lat już będziemy tylko i wyłącznie mogli spłacać te środki z Unii Europejskiej, bo my cały czas zapominamy, że dzisiaj bierzemy, jutro spłacamy. A jeżeli nie będziemy mieli z czego spłacać, bo nie będzie rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorstw, gospodarki, no po prostu nie będziemy mieli z czego spłacać. I Białystok stoi przed gigantycznym wyzwaniem, zresztą województwo całe stoi przed gigantycznym wyzwaniem, dlatego że to zagląda nam, przynajmniej jeżeli chodzi o sejmik, to tak pomalutko zagląda nam w wyniku być może nie tylko niegospodarności, ale pewnej rozrzutności, braku refleksji, nawet bankructwo. Więc
sugeruje pan, też że akwaparki i fontanny w parkach wyłożonych kostką Bauma mogą nie przynieść zysków pozwalających na spłacenie tych inwestycji?
Unia to też, ja nie obarczałbym tylko naszych lokalnych polityków. Po prostu braliśmy te pieniądze, które nam dawano. Prawda? Dobrze, że je braliśmy. Tylko że nie możemy zapominać o tym, że dzisiaj jesteśmy w takiej podłączeni do kroplówki kredytowej z Unii Europejskej, ale później trzeba będzie to spłacić. My bierzemy gigantyczne kredyty i wystarczy, że jedna spółka miejska się wykolei i ogłosi bankructwo i jesteśmy jako całe miasto bankrutem. Trzeba o tym pamiętać, że te ryzyka są, a jeżeli się w ogóle nie interesujemy tym, żeby oprzeć naszą gospodarkę o lokalny przemysł, o przedsiębiorczość tutaj rodzimych firm, to później, kiedy przyjdzie czas na spłaty, to po prostu nie będzie komu spłacać. I my o tym nie myślimy, a jest życzliwość rządu, który cały czas mówi, że no proszę bardzo, jesteśmy gotowi tutaj skierować zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców, tylko że to musi wiązać się z jakąś odpowiedzialnością, zainteresowaniem lokalnych władz. Te władze dzisiaj mają przekonanie, że jest wszystko okej, w ogóle nie musimy patrzeć tymi kategoriami rozwojowymi. Mówię, jesteśmy w... Białystok będzie podejmował decyzję tak naprawdę o swojej przyszłości. Czy zostajemy największym powiatowym miastem w Polsce, czy walczymy o swój metropolitarny charakter w tej części północno-wschodniej Polski. I o to będziemy walczyć. Prawica w sposób naturalny zwrócona bardziej na wschód, w sensie mająca tutaj takie korzenie głębsze polityczne i bardziej wrażliwa na potrzeby biedniejszego wschodu, w naturalny sposób będzie sprzyjać naszemu regionowi, więc liczę na to, że wykorzystując swoje kontakty będę mógł zainteresować i premiera, i ministrów, pana prezydenta, czy cały rząd sprawami tej części Polski. Do tej pory, jeżeli chodzi o opozycję, w ogóle nie byli zainteresowani, bo dla nich ściana wschodnia jest tylko problemem i marginalizowano te potrzeby naszej części Polski.
A przecież powinna być szansą. Bardzo pięknie dziękujemy. Jacek Żalek, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku. Program Państwo mniej więcej już znacie, więc życzymy panu powodzenia.